Thank you. Thank you. O, działa. Raz, raz, dwa, trzy. No i okej.
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 121, 122. Już?
Tutaj będzie tak wszystko, jak to teraz wygląda. Zobacz, czy wszystko działa, czy nie działa. I już, dobra, idziemy na górę. Słyszysz mnie? Okej, dzięki. Miłego dnia.
Dzień dobry. Zapraszam na krótki briefing marszałka Sejmu Szymona Hołowni o kalendarzu utworzenia nowego rządu. Bardzo proszę.
Drodzy Państwo, dzień dobry. Jak wiecie, zakończyło się przed chwilą moje spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmawialiśmy, jak już to pewnie pan premier w Państwu powiedział, o wielu rzeczach. Jedną z nich były projekty ustaw, które rząd już wniósł albo zechce wnieść w najbliższych dniach. do Sejmu. Większość z tych projektów ustaw w zasadzie poza zerowym VAT-em na żywność. Tu stoimy na stanowisku, że pan premier powinien rozwiązać to po prostu rozporządzeniem ministra finansów. Większość tych projektów ustaw jest już procedowana. W przyszłym tygodniu, w środę i czwartek, zajmować się będziemy i wakacjami kredytowymi, i zamrożeniem cen prądu, i pilną ustawą, którą dostaliśmy od rządu, a która jest niezbędna dla polskiego górnictwa, żeby sprawnie funkcjonować od 1 stycznia. Premier przedstawił mi plany legislacyjne dotyczące emerytur stażowych, ustaw związanych z rolnictwem. Powiedziałem, że niecierpliwie czekamy na to, aż te projekty do Sejmu wpłyną, żeby się nimi w odpowiedni sposób zająć. Natomiast powodem mojego zaproszenia pana premiera dzisiaj do Sejmu było ustalenie z nim, jaki ma pomysł na czas złożenia swojego exposé i poddania się głosowaniu o wotum zaufania tutaj w Sejmie. Dysponentem tego terminu jest premier. To premier decyduje o tym, kiedy w ciągu tych 14 dni, które wyznacza konstytucja, jest gotów do przedstawienia exposé Wysokiej Izbie. Zapytałem w związku z tym pana premiera, czy jest gotów wygłosić to exposé wcześniej, czy zamierza wykorzystać w pełni ten 14-dniowy termin, i uzyskałem jasną i klarowną odpowiedź, że pan premier zamierza wykorzystać pełne 14 dni, które daje mu konstytucja. W związku z powyższym zaproponowałem, aby exposé premiera, to posiedzenie Sejmu z exposé premiera, z głosowaniem rozpoczęło się o godzinie 10 w poniedziałek 11 grudnia. Ta decyzja premiera Morawieckiego, bo jak powtarzam, jest to jego decyzja, ja mogę ustalić godzinę, o której zaczynamy procedować. Ta decyzja premiera Morawieckiego może być oczywiście od strony politycznej komentowana na różne sposoby. Ja dzisiaj chcę być przede wszystkim stróżem tych dwóch dni, których szkic zaczął się dzisiaj już nam rysować. Mówię o tych dwóch dniach, w których, jak jestem przekonany z tego, co też widzę po głosowaniach, w których biorę udział w tym Sejmie, dojdzie w Polsce do faktycznej zmiany władzy, do faktycznej realizacji wyniku wyborczego z 15 października tego roku. Ten szkic dzisiaj wygląda w ten sposób, że o 10 pan premier Morawiecki 11 grudnia przyjedzie tutaj do Sejmu, żeby wygłosić swoje exposé. Pytałem pana premiera o długość tego exposé, bo jak dobrze wiecie, w historii parlamentaryzmu i demokracji zdarzały się exposé wielogodzinne. Pan premier zapewnił mnie, że nie zamierza mówić dłużej niż godzinę. Później przewidujemy dyskusję. Ona na pewno będzie żywa i bardzo obszerna. Zakładam, że może potrwać 3 godziny, może trochę więcej, może 4. To w zależności od tego, jakie ramy ostatecznie do niej przyjmiemy. No i następnie spodziewam się, że około 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu przedstawionego przez premiera Mateusza Morawieckiego. Oczywiście może się zdarzyć, że będzie to o 14, może się zdarzyć, że będzie to o 16, ale na pewno będzie to w godzinach popołudniowych 11 grudnia. Następnie ogłoszę przerwę, w czasie której będę oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku. Chcę tu zwrócić państwa uwagę, że drugi krok nie był jeszcze nigdy procedowany w polskim Sejmie od 1989 roku. Nie było takiej praktyki. Był raz drugi krok, który został przeskoczony w przypadku premiera Marka Belki i od razu poszliśmy do trzeciego kroku. Natomiast ten drugi krok robimy po raz pierwszy. W związku z powyższym będziemy i na prezydium Sejmu rozmawiać o formie głosowania w tym drugim kroku. Być może zaproponujemy tu pewne zmiany, tak żeby tę procedurę usprawnić. To będzie jeszcze przedmiotem dalszych analiz. Natomiast spodziewam się, że jeszcze tego samego dnia, czyli 11 grudnia, dokonamy w Sejmie wyboru nowego prezesa Rady Ministrów. Ta przerwa na zgłoszenie kandydatów nie musi być długa. Rozumiem, że liczba kandydatów na prezesa Rady Ministrów w tej Izbie jest dość skończona i nie będzie ich zbyt wielu. Ta przerwa w związku z powyższym potrwa krótko. Będzie wystąpienie wnioskodawcy, będą oświadczenia w imieniu klubów i kół. Będziemy o tym oczywiście w krótki sposób dyskutować i po południu 11, czy wczesnym wieczorem 11 możemy przejść już do wyboru nowego prezesa Rady Ministrów, o ile ten poprzedni nie uzyska wotum zaufania. Następna część tej procedury to już zależy od decyzji nowego premiera Donalda Tuska. Jeżeli nim zostanie, a wszystko na to wskazuje. Jeżeli pan premier, z którym będę rozmawiał o tym w najbliższych dniach, zechce, żeby reszta procedury, dalszy ciąg procedury był zrealizowany tego samego dnia, co oznacza wejście w późne godziny nocne, to ja oczywiście nie będę miał nic przeciwko temu. To on tu powinien przede wszystkim wiedzieć, kiedy chce wygłosić exposé i kiedy chce zaprezentować Radę Ministrów. Natomiast jeżeli będzie taka jego wola, moja też sugestia, ale to jak mówię, to już jest jego decyzja, moja decyzja, ale jego sugestia. No tak jak zgadzam się z tym, co mówi premier Morawiecki, tak samo ułatwię pracę premierowi Tuskowi. Możemy rozstać się tego dnia z wybranym premierem, to znaczy mieć poczucie, że ta zmiana się dokonała, a exposé i głosowanie nad składem Rady Ministrów przeżyć dnia następnego, czyli we wtorek na kolejnym dniu posiedzenia. Zaczniemy może od 9 wtedy, żeby już tego nie przeciągać. Po południu moglibyśmy mieć tę procedurę zamkniętą, jeżeli taka będzie wola Izby. Jak mówię, warianty są dwa. Jeden jest taki, że i wybór premiera, i exposé z przedstawieniem składu Rady Ministrów i głosowanie robimy jednego dnia i wchodzimy pewnie późno w noc, czy w późne godziny wieczorne 11, albo robimy wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego, jeżeli go nie uzyskuje, wotum zaufania dla premiera Donalda Tuska, a wiedząc już, że jest premier, on następnego dnia spokojnie przychodzi do Sejmu, wygłasza exposé, przedstawia Radę Ministrów, dyskutujemy i głosujemy. Tak najprawdopodobniej będą wyglądały te dwa dni. Mogę to zakomunikować dzisiaj, no bo to wszystko zależało od decyzji pana Morawieckiego w sprawie tego, kiedy zamierza wygłosić exposé. Jeżeli wykorzystuje pełne 14 dni, no to sytuacja, to jest punkt wyjścia do ułożenia kolejnych elementów tej układanki. Tyle chyba, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te główne rzeczy, o których rozmawialiśmy. To bardzo ważny moment w demokracji, zmiana władzy, zmiana rządu. Chcę zapewnić, że ze strony Sejmu wszystkich tych kwestii proceduralnych dopełnimy i jesteśmy gotowi na to, żeby, jak jeszcze raz to powtórzę, bo to bardzo ważne, żeby wreszcie po 2 miesiącach oczekiwania wola Polaków jasno wyrażona w wyborach zmaterializowała się na sali sejmowej. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę, choć wiem, że już pan premier Morawiecki pewnie na wiele z nich odpowiedział. My z nim jesteśmy też w pewnym sensie, jeżeli mogę tak powiedzieć, w analogicznej sytuacji. Obaj jesteśmy w pewnym sensie rotacyjni, jesteśmy tylko na pewien czas i każdy z nas zna swojego następcę.
Radko Kowalski, bardzo proszę, pan redaktor RMF FM.
Dzień dobry, panie marszałku. To ja właśnie chciałem zapytać o tę misję premiera Mateusza Morawieckiego, o której też nam przed chwilą mówił. Czy to jest jeszcze w odczuciu premiera realna misja, zdobycie dla swojego rządu większości, czy nadal mamy do czynienia z taką klasyczną donkiszoterią?
Nie chcę tu odwoływać się do porównań literackich, bo mógłbym pobłądzić na manowce, pytać o wiele innych elementów tej wspaniałej powieści. Ja nie wiem, czy premier Morawiecki walczy z wiatrakami. Wiem, że z tego, co usłyszałem, jakby to powiedzieć, żeby oddać rzeczywiście ducha tej rozmowy.
Zacytować.
Nie, to on powiedział po prostu, że chce złożyć projekty ustaw. To jakby zrozumiałem, że jest powodem, dla którego tych 14 dni jeszcze jest potrzebnych. Że chcą wypracować i złożyć do Sejmu ileś projektów ustaw, nad którymi będzie można później pracować i o których będzie można dyskutować. Natomiast myślę, że pan premier jest realistą, jeżeli chodzi o sytuację związaną z budowaniem większości, a to, że jest realistą, pokazał to skład jego obecnego rządu, w którym nie ma żadnych sygnałów, żeby udało mu się zbudować jakąkolwiek większość poza środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, a więc większość będącą, to fenomen naszej demokracji, mniejszością.
Czyli nie było tak, że premier przyszedł i powiedział, panie marszałku, brakuje mi jeszcze 5 szabel, żeby...
Okay. Pan premier powiedział jasno, że będzie walczył do końca, że chce te 2 tygodnie wykorzystać na tworzenie ustaw, które wniesie do Sejmu i które my później będziemy mogli procedować. Natomiast wyczułem też, że pragmatycznie i realistycznie będzie podchodził do tego, co stanie się tutaj 11 grudnia. Ja mogę sugerować, mogę radzić, mogę prosić, jeżeli ktoś mnie o to pyta, udzielić rady. Ale akurat tutaj jestem całkowicie związany terminami konstytucyjnymi i to premier mówi, kiedy chce przyjść do Sejmu w ciągu tych 14 dni, czy 7 dnia, czy 3, czy 14 i wygłosić exposé. Powiedział, że chce 14, przyjdzie 14, będziemy głosować 14, czekaliśmy już 1,5 miesiąca, poczekamy jeszcze 2 tygodnie.
To już 2 kwestie, 2 ostatnie. Pierwsza dotyczy tych projektów ustaw, które rząd już przesłał i które planuje przesłać jeszcze do Sejmu. Czy państwo jako nowa sejmowa większość, pan jako marszałek Sejmu, nie czują się w pewien sposób zaszantażowani? Bo premier sam przed chwilą przyznawał, że część tych decyzji była podjęta w sierpniu, we wrześniu, ale że bano się, że nie będzie większości w Senacie, więc wstrzymano się. No teraz PiS nie ma większości nigdzie, więc...
Ach, to dlatego się wstrzymywali, że
no
nie
tak
bali
twierdzi
się Senatu.
Premier.
A, to jakaś nowa część
tej opowieści. Senat zawsze blokował ustawy, więc nie było sensu
ich
zgłaszać.
To przez Senat.
Tak.
Oni nie zwoływali Sejmu od 30 sierpnia, bo pojechali na wybory, a później też przez Senat prezydent nie zwoływał nowego Sejmu przez kolejny miesiąc. Słuchajcie, państwo, no, trzeba sobie powiedzieć jasno, no to jest... No to się kupy nie trzyma. No co to jest za opowieść? Wyłączyć najważniejszy organ legislacyjny w państwie na 2,5 miesiąca, bo co? I teraz nagle wszystkie te terminy się spiętrzają. Ja dzisiaj pytałem pana premiera, czy macie coś w swoich szufladach, co znowu ma termin zawity na 1 stycznia, że my musimy z tym zdążyć. Tak jak musimy zdążyć z mrożeniem cen prądu, tak jak musimy zdążyć z wakacjami kredytowymi, tak jak musimy zdążyć z wieloma innymi rzeczami, na przykład z tą ustawą o górnictwie. Żeby nam się nagle górnictwo nie zaczęło zwijać od 1 stycznia, bo tam jest kwestia związana z opóźnieniami w płatności składek na rzecz ZUS-u, Skarbu Państwa. I to jest rzecz, którą można było zrobić już dawno. No to jest trochę tak, jak wiecie, z tą ustawą, którą dzisiaj przyjęliśmy o niedzieli handlowej 24 grudnia. Słusznie powiedział dzisiaj pan poseł Gomoła. O tym, że w tym roku będzie 24 grudnia wypadał w niedzielę, wiemy od momentu, kiedy powstał kalendarz gregoriański. Znaczy naprawdę był czas na to, żeby się z tym tematem ogarnąć i to przewidzieć. To też można było przewidzieć i można było zrobić. Ale my dzisiaj nie strzelamy fochów, nie opowiadamy, a to tamci, a to inni, tylko chcemy zrobić robotę, bo mamy poczucie odpowiedzialności. Oni nie zrobili, to my to zrobimy. I postaramy się, tak jak powiedziałem, na przyszłym posiedzeniu, na tym posiedzeniu, ale obradując w przyszłą środę i czwartek, wiele tych spraw realnie załatwić.
Ode mnie ostatnia kwestia. Pan powiedział, że liczba kandydatów na premiera w tym Sejmie jest skończona, zdaje się, ale chyba liczba pomysłów na komisje śledcze zdaje się być nieskończona. Czy będą kolejne, czy poza tymi 3, nad którymi toczą się już prace, jest pomysł na powstanie kolejnych? Jeśli tak, to jakich konkretnie? I drugie pytanie, jak pan widzi, to samo w tej samej kwestii, kiedy będzie można zobaczyć te 3 komisje śledcze już pracujące?
Jeżeli chodzi o to, ile jest pomysłów na komisje śledcze, to są takie rzeczy, których nie wie nawet marszałek Sejmu. Ja usłyszałem wczoraj o propozycji Konfederacji, że ma pomysł na 3 komisje śledcze. Tylko jak powiedziałem wczoraj też posłom Konfederacji, byliście z tym już na konferencji prasowej, byliście z tym już w mediach, ale u mnie jeszcze z tym nie byliście. Do dzisiaj nie było ich z tym. Więc do dzisiaj te projekty na komisje śledcze kolejne nie wpłynęły. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli chodzi o komisje śledcze, to one nie mogą nam zatkać całego procesu legislacyjnego. Rozliczenia są potrzebne, prawda należy się Polakom, natomiast nie chcę, żebyśmy zajmowali się w Sejmie wyłącznie komisjami śledczymi. Dlatego położyliśmy jeszcze teraz, kiedy tych projektów ustaw nie ma tak dużo, pierwsze czytania 3 komisji śledczych, o których wszyscy rozmawialiśmy od bardzo dawna i będziemy je procedować. Ja nie boję się, jeżeli mogę tak powiedzieć, samego procesu procedowania nad komisjami śledczymi. Ja zastanawiam się, co będzie na etapie zgłaszania kandydatów do tych komisji, bo one mogą być wzajemnie oprotestowywane. I tu być może trzeba będzie porozmawiać z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych, jak sprawić, żeby ten proces przebiegł szybko i sprawnie, a nie żebyśmy przez pół roku kwestionowali sobie nawzajem członków komisji. My oczywiście jako Prezydium Sejmu do tego nie dopuścimy, bo nie po to Sejm podejmuje uchwały, żeby one później były nierealizowane. Natomiast chcielibyśmy, żeby to był efekt porozumienia sił politycznych. Ja nie przewiduję, żebyśmy w najbliższym czasie procedowali kolejne uchwały o powołaniu kolejnych komisji śledczych. Najważniejsza w komisjach śledczych jest nieuchronność. Nie ich liczba, nie ich wielkość, nie spowodowanie, żeby były takim czy innym show medialnym, ale nieuchronność. Chcemy, żeby te komisje miały wąskie zakresy działań, załatwiały sprawy, robiły to w kilka miesięcy, szły z tym do prokuratury, do Trybunału Stanu zgodnie z ustaleniami, a przede wszystkim do Polaków z informacją i bierzemy następną sprawę, która bulwersowała nas na warsztat i nie została wyjaśniona. I następną. Małe kroki, ale skuteczne, nieuchronne i bezwzględne. Bardzo chcę, żeby w tym roku powstała choćby jedna z tych trzech komisji, ukonstytuowała się, miała członków i ruszyła do pracy. Pewnie będzie to komisja poświęcona wyborom kopertowym, a pozostałe dwie też będziemy oczywiście chcieli obsadzić i sprawić, żeby po prostu to, nad czym głosowaliśmy, weszło w życie i realnie pracowało. Ale jak realnie patrzę na ten kalendarz prac, to będzie dobrze, a ja będę dążył do tego, żeby jedna komisja śledcza w pełni obsadzona w tym roku jeszcze w tym Sejmie zaczęła pracę.
To ja bym poprosiła jeszcze dwa pytania. Orientuj się i TVN24 widzę i już byśmy zamykali.
Dzień dobry, Julia Święk z redakcji Orientuj się. Ja mam pytanie od Gen Z, które ostatnio ogląda sejmowy serial. Jak skutecznie uciszyć 460-osobową klasę?
Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości i tutaj no nikt nie ma takiej możliwości. Są takie oczywiście momenty jak dzisiaj, kiedy pojawiają się emocje, takie ludzkie emocje. Ja myślę, że to jest ten moment, w którym my wszyscy tutaj na tej sali, niezależnie od tego skąd przychodzimy, na moment sobie przypominamy, że nie jesteśmy maszynami do robienia polityki, tylko ludźmi. Ten moment dzisiaj minuty ciszy na samym początku, który miał upamiętnić te ofiary tragicznej katastrofy, zdarzenia w kopalni Sobieski w Jaworznie. To był taki moment, kiedy znowu czujesz, że wszyscy na tej sali jesteśmy ludźmi. Moment, kiedy przemawiała pani Krystyna Ptok z inicjatywy tego obywatelskiego projektu dotyczącego płac pielęgniarek, choć nie tylko pielęgniarek, i kiedy mówiła wstrząsające rzeczy o pracy pielęgniarek. Ja tam musiałem na początku oczywiście część sali uciszyć, bo gadała i zajmowała się innymi rzeczami, ale ci, którzy siedzieli na sali, słuchali i byli cicho. Natomiast no, nie zawsze się zdarzają takie momenty w tej klasie. Ta klasa jest bardzo trudna. Ja nie czuję się jej wychowawcą, raczej kimś, kto no, ma pilnować porządku. Natomiast ja już też nie wiem, wie pani, no, jestem tutaj nowy też i w roli marszałka, i w roli posła. Ja myślę, że i powiedziałem to już wiele razy, jeżeli my za 4 lata, nowi posłowie, wychodząc z tego Sejmu, zostawimy tutaj takie standardy pracy, kultury i relacji, jakie obowiązywały tu często przez ostatnie lata, to znaczy, że ponieśliśmy sromotną porażkę. Potrzebujemy tutaj więcej szacunku do siebie nawzajem, do swoich słów, które wypowiadamy, do tych, o których mówimy. Duża praca jeszcze tutaj jest przed nami. Ja jeszcze nie sięgnąłem po narzędzia dyscyplinujące. Ale one leżą w szufladzie u ministra Salamończyka czy innych, którzy siedzą ze mną na posiedzeniu Sejmu. Mam nadzieję, że nie będę musiał ich używać.
Dziękuję.
Bardzo proszę.
Dzień dobry, Kamil Dziubka z Onetu. Panie Marszałku, ja chciałem jeszcze o ten kalendarz spytać, bo jeżeli premier Tusk czy rząd i to wotum będzie przegłosowane 11 lub 12, no to 14 grudnia mamy szczyt Unii Europejskiej i teraz czy państwo się spodziewają mimo wszystko, państwo jako większość nowa, problemów z zaprzysiężeniem w tych dniach, bo wiem, że Koalicja Obywatelska nawet zamawia ekspertyzy prawne mówiące o tym, od kiedy rząd jest rządem w tym drugim kroku, czy od przegłosowania wotum, czy od przyjęcia ślubowania. O to chciałem spytać.
No, sprawa jest, oczywiście można zostawić ją prawnikom i prawnicy będą mieli takie opinie albo inne opinie w tej sprawie, natomiast jest bardzo jasna opinia społeczeństwa w Polsce w tej sprawie. Bardzo jasna. Ona została wyrażona 15 października. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek, w tym prezydent Rzeczpospolitej, czy jacyś ludzie, którzy mu doradzają, ryzykował to, że wejdzie w spór z opinią publiczną, która poszła do urn 15 października. Byłoby to samobójstwo polityczne. W mojej ocenie sprawa jest bardzo jasna. I jeżeli miałbym się z kimś z was dzisiaj zakładać, jak to będzie wyglądać, to będzie to tak wyglądać, że z tego Sejmu wyjdzie premier 11 grudnia. Jeżeli będzie taka decyzja, to 12 grudnia albo 11 w nocy zobaczymy, wyjdzie stąd rząd i prezydent, jak rozumiem, jest w podróży zagranicznej do 12, 13 go zaprzysięgnie. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Jeżeli Andrzej Duda, czy ktokolwiek, kto mu doradza, zasugerowałby inny scenariusz, oznaczałoby to bardzo poważne wymierzenie policzka i okazanie braku szacunku milionom Polaków, którzy w bardzo jasny sposób dali do zrozumienia, kto w Polsce ma sprawować władzę i skończyłoby to się źle dla tego, kto, mówię w takich społecznych kategoriach, kto tego rodzaju rzeczy próbowałby robić. Ja jestem przekonany, że pan prezydent zrealizuje swoją obietnicę i zaprzysięgnie rząd najszybciej, jak to będzie możliwe przy uwzględnieniu jego obowiązków. A jak już miałbym być zupełnie, nie jestem cynicznym człowiekiem, ale gdybym miał docenić ten cyniczny walor polityki, to myślę, że znaczna część prawicowego, wrogiego tej części sceny politycznej, z której ja też się wywodzę, komentariatu, będzie zachwycona tą datą, w której będzie mogła tworzyć różnego rodzaju metafory, odniesienia i tym podobne rzeczy. I z tego również powodu tego terminu nie odpuści. Nie podejrzewam pana prezydenta o takie pobudki i o złośliwość polityczną. Natomiast wszelkie próby kombinowania przy tym, co zdecydowali Polacy 15 października, to jest naprawdę igranie na beczce prochu dla każdego, kto by próbował tego typu działania podejmować. Ludzie osądziliby to bardzo szybko i w bardzo bezwzględny sposób, bo to by znaczyło, że ktoś im kradnie to, co jest ich własnością, ich wolę, ich decyzje. Nie można tego robić. Rząd będzie w Polsce 13 grudnia. Zapewniam.
Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. To jeszcze tu ostatnie pytanie, jeszcze pan redaktor Radia Nowy Świat i kończymy.
Dzień dobry, Rafał Tuszyński, redakcja ekonomiczna APAP. Panie marszałku, mam pytanie o komentarz do pokłosia publikacji projektu ustawy o mrożeniu cen prądu, która nałożyła do tego nową daninę na Orlen. Orlen spadał 9% i poprosił o komentarz w kontekście przedwyborczych zapowiedzi, że poprawi się kultura nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. I czy koalicja planuje jakieś inne dodatkowe ekstra daniny od nadmiarowych zysków dla sektorów, które sobie dobrze radzą? Na przykład wiem, że sektor nieruchomości operuje na dużych marżach. Dziękuję.
Wie pan, bardzo bym prosił, żeby z tym pytaniem skierował się pan jednak do autorów tego projektu.
Pana klub jest
tak, natomiast jak pan wie, ja teraz pełnię trochę inną funkcję. Pełnię funkcję przede wszystkim marszałka Sejmu. Przewodniczącym klubu jest Mirosław Suchoń. Nad tym projektem pracowało wiele osób też z innych ugrupowań. Bardzo proszę, żeby adresować te szczegółowe pytania tam. Oni będą najbardziej kompetentni. Ja nie uczestniczę dzisiaj w pracach nad projektami ustaw. Ja dopiero opiniuję na poziomie analitycznym. Oczywiście pozostaję częścią środowiska politycznego. Natomiast wiem, że taki projekt został zgłoszony. Przeszedł też oczywiście przez moje biuro. Ale co do konkretów, naprawdę odsyłam do twórców projektu.
Dzień dobry, bardzo Daniel Śmieciński, TVP Info. Panie marszałku, czego może obawiać się Donald Tusk, skoro tak szybko chce likwidować Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich? I proszę skomentować słowa Donalda Tuska, który powiedział, że to Prawo i Sprawiedliwość niszczy relacje z Rosją. Dziękuję.
Coś mnie chyba ominęło, bo nie słyszałem o pomyśle likwidowania komisji dotyczącej...
Usuwania członków w tej chwili.
Tak, akurat usuwanie członków to nie jest likwidacja komisji, to są jednak dwie różne rzeczy.
Pojawiają się głosy na opozycji, także o likwidacji całkowicie.
Ale pyta mnie pan o to, co dzisiaj jest przedmiotem obrad Sejmu, a nie o głosy, które się pojawiają, bo jak pan wie, w tym budynku można usłyszeć wiele głosów, kiedy chodzi się po korytarzach. Członkowie komisji do spraw Lex Tusk, w mojej ocenie i nie tylko mojej, stąd ten wniosek, pobierają państwowe pieniądze, bardzo duże pieniądze, pracując w luksusowych biurach na nasz koszt, nie wykonując żadnej pracy, którą można by było ocenić jako tak krytycznie ważną dla polskiego państwa. Sam proces powoływania tej komisji poddawaliśmy i ja też wielokrotnie w wątpliwość, zadając jedno podstawowe pytanie. Jeżeli w Polsce przez 8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość, mające pełną kontrolę nad wszystkimi służbami specjalnymi, to czego nie wie o wpływach rosyjskich, które miały mieć miejsce w Polsce? Czy pan Cęckiewicz jest lepszy od SKW, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Czy to są tak kulawe służby, że teraz trzeba wzywać na pomoc pana Cęckiewicza i płacić mu kilkanaście tysięcy albo 20 tysięcy złotych, bo nie wiem, ile tam przewodniczący ostatecznie dostaje, żeby wspomógł funkcjonariuszy? Jakie świadectwo wystawia to nam na scenie publicznej, również międzynarodowej, jeżeli chodzi o sprawność naszego aparatu bezpieczeństwa państwowego? Jeżeli przez 8 lat służby nie zrobiły w tej sprawie nic, to zapewniam pana, że nic w tej sprawie nie zrobi również grupa historyków. I ten problem dzisiaj trzeba rozwiązać. Natomiast też jak najszybciej naprawić służby tak, żeby Sejm nie musiał protezować ich działania przy pomocy powoływanych ad hoc komisji. Bo ja powołanie komisji, tej tak zwanej Lex Tusk, odczytuję przede wszystkim jako autorecenzję ekipy Prawa i Sprawiedliwości, która bezradnie przyznała, że nie jest w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwa od wpływów rosyjskich, więc musi wezwać na pomoc pana Cęckiewicza i jego 8 albo 9 kolegów.
A słowa Donalda Tuska? Druga część pytania.
Nie słyszałem słów Donalda Tuska. Byłem zajęty dzisiaj innymi rzeczami, a mam w zwyczaju komentować tylko te rzeczy, które słyszałem i odnosić się do nich, jeśli mam coś do powiedzenia.
Bardzo dziękujemy. Już.
Ale ja chcę jeszcze odpowiedzieć
tak,
na
dobrze,
ostatnie
to jeszcze
pytanie.
Wilczym Maja Wójcikowska.
Marszałka Sejmu.
Dobrze, bardzo proszę
bardzo
pani
dziękuję,
marszałka.
Maja Wójcikowska,
pan pragnie, to rozmawiałem dzisiaj z panem posłem Suskim, który powiedział mi, ponieważ długo się już nie spotykaliśmy, zapytałem go, czy tęskni. Odpowiedział, że zawiedziona miłość boli. Po tej deklaracji umówiłem się z nim natychmiast na spotkanie. Nie mogę dopuścić, żeby ktoś z państwa też czuł jakiś dyskomfort, niedosyt w relacjach z marszałkiem Sejmu. Bardzo proszę, pani redaktor.
Bardzo dziękuję. To ja mniej o uczuciach, panie marszałku. Chciałam konkretnie zapytać, bo pan powiedział, że premier na spotkaniu wydał się taki pragmatyczny. Godzinę, 4 minuty to spotkanie panów dzisiaj trwało. Pytanie, czy być może pod pana adresem padła propozycja przy tym szukaniu większości, bo premier dzisiaj mówił, że 11 przedstawia rząd na 4 lata, a tej większości nadal nie ma.
Pan premier, jak powiedziałem wcześniej, jest pragmatykiem i realistą i wiedział, że nie ma nawet co tej rozmowy zaczynać, więc rozmawialiśmy o innych rzeczach, w których był powód, żeby tę rozmowę zaczynać, a nawet skończyć. Natomiast no, tutaj oczywiście nie ma żadnej dyskusji. My możemy sobie na sali sejmowej dyskutować na różne sposoby i bardzo dobrze, że dyskutujemy, ale głosowania bardzo jasno pokazują, gdzie na tej sali jest dzisiaj większość i ja zaczynam mieć wrażenie, że chyba przestało z tym dyskutować również Prawo i Sprawiedliwość.
No ja krótko, Klaudiusz Slezak, Radio Nowy Świat. Pan marszałek zapowiadał audyt. Ja wiem, że była dyskusja na Komisji Regulaminowej i Spraw Immunitetowych w sprawie prywatnych firm ochroniarskich. Miał być audyt. Czy jest ten audyt, czy są jego wyniki?
To proszę o tym porozmawiać z panem ministrem Cichockim, bo ja się tym bezpośrednio nie zajmuję. Z mojej wiedzy i moich rozmów z nim wynika, że taka procedura albo została wszczęta, albo za chwilę zostanie wszczęta. Na pewno, jak wiecie, to jest poważne biuro i poważny urząd państwowy, ta Kancelaria Sejmu, więc tu się nic nie dzieje z dnia na dzień, tylko wszystko musi przejść przez procedury. Co do zasady, nasze podejście, moje podejście się nie zmieniło. Jest bardzo proste i pragmatyczne. Jeżeli ktoś wnosi broń na teren Sejmu, to musi to być służba, nad którą państwo ma pełną kontrolę i państwo jest w stanie prześwietlić funkcjonariusza tej służby, a nie prywatna osoba, która działa w sektorze działalności gospodarczej i nie mamy na to wpływu.
Ale pan jakieś zarządzenie wydał w tej sprawie? Coś się zmieniło?
Ja nie wydałem żadnego zarządzenia, dlatego bo ja się tym nie zajmuję. Tym zajmuje się Kancelaria Sejmu. Dlatego proszę porozmawiać o tym z ministrem Cichockim i dać nam też chwilę. Jasne. Dlatego, że my dzisiaj jesteśmy w procesie też takiego audytu. Minister Cichocki na przykład, rzecz dawno niesłychana, odwiedził wszystkich dyrektorów biur, w których jest tu naprawdę mnóstwo, rozmawiając z nimi o tym, czego potrzebują, jaki jest stan Kancelarii Sejmu, co można by zmienić. Straż Marszałkowska jest tą formacją, na którą chcemy zwrócić szczególną uwagę, bo wiemy doskonale, jakie zagrożenia dzisiaj na nas czyhają. Chcemy ją doposażyć w kompetencje, chcemy sprawić, żeby to ona była gospodarzem bezpieczeństwa na terenie Sejmu bez żadnych wątpliwości, a jeżeli komuś będzie przysługiwała ochrona ze strony Służby Ochrony Państwa, to też jest zrozumiałe, że na teren Sejmu będzie mógł wejść, bo to jest, jak powtórzę, służba, która jest kontrolowana przez państwo. Ja wiem, mogę sprawdzić funkcjonariusza. On został wielokrotnie sprawdzony. Wiem, czy stanowi zagrożenie, czy nie. A jak ktoś przychodzi na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej w sektorze działalności ochronnej, no to to już jest w takim miejscu, jak to dużo poważniejsze wyzwanie. Dziękuję państwu bardzo. Do zobaczenia na sali plenarnej.
Bardzo dziękujemy.